Panu, bracia i siostry. Cieszę się, że dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, aby, jak to mamy w dobrym zwyczaju, wielbić Pana, modlić się, słuchać Jego słowa, szukać Jego oblicza. Chciałbym dzisiaj mówić o rzeczach, które w jakimś sensie zostały poruszone i przez brata Romana na samym początku i przez grupę uwielbiającą, szczególnie w tym ostatniej pieśni, śmiałym bądź, mężnym bądź. Moi drodzy, zastanawiam się od jakiegoś czasu i tak rozważam, rozmyślam, jaki obraz Boga noszę w swoim sercu. Zastanawiam się, jaki ty, jaki każdy z nas ma obraz Boga. I tu nie mam na myśli w sensie obrazu, kształtu, wizerunku Boga. Ale mam na myśli, co myślę o Bogu, w jakiego Boga wierzę. Kiedy patrzymy do Bożego Słowa, zauważamy, że są przypadki, że Bóg objawia się człowiekowi. Zresztą cała Biblia jest objawieniem Boga dla człowieka. Ale są takie szczególne momenty, że człowiek jakby wchodzi w taką bardzo głęboką relację z Bogiem i Bóg pozwala, coś odkrywa z siebie, pozwala więcej siebie zobaczyć niż innym ludziom. Moi drodzy, a więc kiedy patrzę do Bożego Słowa, mogę zauważyć, jak Bóg przez te objawienia pokazuje prawdę o sobie, o tym, kim On jest. Abyśmy mieli ten właściwy obraz Boga przed naszymi oczyma. I kiedy na przykład czytamy drugą Księgę Mojżeszową, 24 rozdział, wiersz 10, to tam jest napisane, może wiersz 9 i 10, drugiej Księgi Mojżeszowej, 24 rozdziału. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz 70 ze starszych Izraela na górę. I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki. Mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili. Jest ciekawą rzeczą, przynajmniej dla mnie, otwierać te fragmenty Bożego Słowa, czytać te fragmenty Bożego Słowa, które właśnie jakby odkrywają nam niebo i pozwalają zaglądnąć i zobaczyć coś z tej chwały i wielkości Boga. I tutaj Pan Bóg pozwolił i Aaronowi, i Mojżeszowi, i synom Aarona, i 70 starszym coś zobaczyć ze swojej chwały. Wiecie, to nie jest tak, że coś ludzie sobie tutaj wymyślili, to jest przyszło z objawienia. I Mojżesz to zapisał i mówi, i ujrzeli Boga Izraela. Nie jest powiedziane, jak go ujrzeli. Ujrzeli na pewno nie w taki sposób, że mogli zobaczyć, jak on wygląda i zobaczyć jego twarz. Ale dane im było i Bóg odkrył coś ze swojej chwały, która przed nimi została zamanifestowana. Ujrzeli Boga Izraela i zobaczyli wspaniałe coś, ten wspaniałe coś, co było pod jego tronem, pod jego stopami, błękitne jak samo niebo. Ale później dalej czytamy w księgach, dalej w księgach Mojżeszowych, że w 34 rozdziale, ale jeszcze wcześniej w 33 rozdziale, że Mojżesz miał taki zwyczaj rozbijania namiotu poza obozy. I pamiętacie tam, to było ciekawe, kiedy Mojżesz wchodził do tego namiotu, chwała Boża stępowała na ten namiot. I podoba mi się to, co robili Izraelici. Wszyscy w tym momencie stawali w drzwiach swoich namiotów, czy w wejściu do swoich namiotów i oddawali pokłon Panu, który przychodził na spotkanie z Mojżeszem. Wyobraźcie sobie to, że Jesteście kimś tak ważnym dla Boga, że Bóg przychodzi do nas, Bóg przychodzi do was i On przychodzi tam, gdzie rozbijacie namiot, aby z wami rozmawiać. Albo inaczej, Mojżesz ma takie pragnienie Boga, taką tęsknotę za Bogiem, że ciągle mu jest mało tego objawienia Boga, które już wcześniej uzyskał. Bo przecież już oglądał Pana. Przecież już mu Bóg coś z tej chwały objawił. I ktoś by już mógł później przez całe życie ciągle trąbić i mówić: miałem wspaniałe objawienie Pana i ciągle tym żyć. Ale Bóg nie tylko dał mu to jedno objawienie, ale Bóg dla tego, który ma pragnienie Boga, który szuka Boga, daje ciągle coś więcej i więcej i objawia coś więcej i więcej ze swojej chwały. To jest wspaniałe, moi drodzy. Bóg jakby nie zatrzymuje się w tym objawieniu dla tych, którzy mają pragnienie widzieć, poznać więcej i więcej Boga. Moi drodzy, tutaj jest napisane, że rozmawiał Pan z Mojżeszem, wiersz 11, twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. I znowu nie należy tego rozumieć, że Mojżesz widział twarz Pana, bo to z 34 rozdziału dalej wynika. Bóg mu już później mówi w tym 34 rozdziale, że, albo jeszcze nawet w tym 33 rozdziale, kiedy Mojżesz mówi: pokaż mi proszę chwałę Twoją, wiersz 18. A więc on miał objawienie Pana, on ciągle się spotykał z Bogiem, a ciągle miał mało i mówi: pokaż mi, proszę, chwałę Twoją. Daj mi więcej i więcej doświadczać i poznawać coś z Twojej chwały i wielkości. Jakby mu było mało. Moi drodzy, może niektórzy by go chcieli zatrzymać, ale to był mąż Boży, człowiek Boży, który ciągle miał mało z Bożej obecności. On pragnął chodzić z Bogiem i on chodził z Bogiem i pragnął mieć więcej i więcej poznania tego, kim Bóg jest. A my wiemy, że jeżeli mamy tego rodzaju pragnienia, Bóg nigdy, nigdy nie zlekceważy tego. Jestem więc bardziej przekonany, że to sam Bóg przez Ducha Bożego daje Tobie i mnie pragnienie, abyśmy więcej i więcej Pana poznawali, doświadczali Jego obecności. Dlatego jak brat Roman mówił, Maria obrała dobrą cząstkę. Ona miała radość w sercu, ona miała rozkosz, kiedy mogła siedzieć u stóp Jezusa i słuchać słowa Pana, Jego nauki, Jego nauczania. A więc on przebywa prawie, że codziennie właściwie, albo bardzo często rozbija namiot, Pan do niego przychodzi, rozmawiają jak przyjaciele, a on mówi: proszę Cię, pokaż mi Twoją chwałę. Boże, chcę więcej. I Pan mówi: dość. Pan mówi: już wystarczająco. To Ci powinno starczyć na całe Twoje życie. Ale Pan inaczej mówi. Odpowiedział Pan: sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję, zlituję się nad kim się zlituję. Na to powiedział: nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. A więc pamiętajmy, że kiedy Biblia mówi, że oglądał go twarzą w twarz, to tutaj chodzi, oglądał coś z jego chwały. Ale nie oglądał bezpośrednio jego twarzy, nie oglądał jego oblicza, bo Bóg wyraźnie mówi, to jest niemożliwe dla człowieka. Wiemy, że tylko jeden człowiek, który także jest Bogiem, oglądał Boga. O tym mówi apostoł Jan w 1 rozdziale. Ale nie o tym chcę dzisiaj mówić. Ja tylko posługuję się tym, że Bóg daje objawienia, Bóg daje się i objawia się tym, którzy mają pragnienie i tęsknotę i Bóg nie mówi, nie odgradza się, mówi: za dużo ode mnie chcesz. Pamiętaj, nigdy, nigdy Bóg ci nie powie, że za dużo od Niego chcesz, kiedy chcesz Go poznać, kiedy chcesz doświadczać Jego mocy, chcesz oglądać Jego cuda, chcesz być Jego świadkiem, chcesz być Jego sługą. On nigdy nie powie ci, że za dużo żądasz. Właściwie to my ciągle za mało pragniemy, za mało żądamy, za mało oczekujemy. Jesteśmy zadowoleni tym, co może już wydarzyło się w naszym życiu. Czasami martwimy się, obym tylko to mógł trzymać. Obym mi to pozostało. Ale moi kochani, Bóg ma coraz więcej i więcej i więcej dla ciebie i dla mnie. On chce być w twoim życiu w tak potężny sposób obecny. Bóg nie chce, żebyśmy żyli tylko przeszłością, chociaż przeszłość jest ważna. My wspominamy dobre rzeczy z przeszłości, patrząc w przyszłość i mówimy, tak jak Bóg był z nami w przeszłości, będzie z nami teraz i będzie w przyszłości. To jest potrzebne. Ale Bóg ma więcej dla ciebie, moi kochani. Bóg ma więcej dla nas. Ale to, jak Bóg się objawił. I w 34 rozdziale czytamy, kiedy Pan przechodzi obok Mojżesza i zakrywa go, i on widzi tylko jego tył. Później, kiedy odkrywa jego twarz, twarz Mojżesza, i Mojżesz widzi z tyłu Pana. Jego prośba, chociaż wielka, niespotykana, jednak Bóg nie powiedział: za dużo, Mojżeszu, chcesz. Już ci powinno wystarczyć. Mojżesz ciągle pragnie więcej i więcej, widzi z tej Bożej chwały, z Bożej wielkości, kim Bóg jest. I tutaj Bóg objawia mu siebie, że jest pełen łaski i miłosierdzia, że jego łaska i miłosierdzie wylewa się aż do tysięcznego pokolenia, czyli na wieki. Czyli Bóg mówi: ja chcę cię błogosławić i wylewać moją łaskę i błogosławieństwo nie tylko na ciebie, ale na następne pokolenia. Ale jeżeli chodzi o gniew i sąd, o którym dzisiaj słyszeliśmy, oczywiście, że jest i to wieczne potępienie, ale tam Bóg mówi w tej naszej ziemskiej wędrówce, ludzkiej wędrówce, mówi: ale każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Czyli Bóg mówi: moja łaska góruje nad sądem. I jeden z psalmistów mówi, że tron Boży posadzony jest na Bożym miłosierdziu i zanim przyjdzie sąd, objawia się łaska. Zawsze, kochani, zanim przyjdzie sąd, pierwsze Bóg okazuje łaskę. A więc to objawienie, które Mojżesz ma, które jest jakby postępujące w jego życiu, coś więcej i więcej się dowiaduje o Bogu, widzi Boga pełnego łaski i miłosierdzia. Boga, który chce błogosławić. Boga, który chce wylewać swoje błogosławieństwo dla tych, którzy chcą iść za Nim, którzy chcą Go naśladować, którzy chcą postępować. I tą łaskę, i to błogosławieństwo Bóg okazał nad Izraelem, którego wyrwał z ognistego, albo jak mówi Słowo Boże, z żelaznego pieca, jakim był dla Izraela Egipt. Tam objawiła się łaska. Tam objawił się Wybawiciel. Tam objawił się Ten, który powiedział, że Jego błogosławieństwo jest do tysięcznego pokolenia. A więc Mojżesz może widzieć Boga, który jest pełen dobroci, pełen łaski i pełen miłosierdzia. Ale to nie jest jedyne objawienie Boga w Biblii. To jest tylko część z tego objawienia o Bogu. Ono jest niepełne, nie do końca pełne, chociaż już te zaczątki tutaj widzimy, bo Bóg mówi także o tym, że będzie sądził też tych, którzy postępują źle, do trzeciego i czwartego pokolenia. Kiedy otwieram Izajasza, 6 rozdział, tam znowu mamy odkryte niebo i chwałę Bożą. I prorok mówi, prorok Izajasz, wiecie, prorok Izajasz nazwany jest ewangelistą Starego Testamentu. On najwięcej mówi o Mesjaszu, on mówi o odkupieniu w Chrystusie, on o tym mówi. On mówi tak kapitalne rzeczy, ale jak podaje tradycja żydowska, Izajasz był tą osobą, która prawdopodobnie została przecięta piłą. O czym mówi list do Hebrajczyków w 11 rozdziale. I zastanawiam się, bo tradycja mówi, że kiedy piła doszła do jego ust, i zastanawiam się, jak oni go cięli. kiedy włożyli go do, wiecie, pnia drzewa, a później go cięli, możliwe, że cięli go wzdłuż. On cierpiał dla imienia Pana, którego zwiastował. Ale on ma objawienie chwały Pana. Inny mąż Boży, jakim właśnie jest Izajasz, ma objawienie chwały Pana. I w 6 rozdziale mamy to objawienie. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim, wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na 2 latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego i zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Jest kapitalną rzeczą, kiedy masz coś więcej z objawienia Boga i chwały Bożej. A więc nigdy nie bój się prosić o wielkie rzeczy dla swojego życia. Nigdy nie bój się prosić Boga: Boże, objaw mi coś z Twojej chwały więcej. Objaw mi z Twojej mocy więcej, gdyż ja pragnę Ciebie poznawać. Nie chodzi o to później, żebyśmy, że tak powiem, dumnie wypięli piersi i powiedzieli: miałem widzenie Pana, albo miałem coś cudownego, bo Paweł mówi: miałem tyle widzeń i objawień, o których nawet nie godzi się mówić, bo były tak święte i tak wielkie. Ale na pewno Bóg, kiedy się objawia, objawia się przede wszystkim dla ciebie, abyś ty w godzinie próby doświadczenia mógł powiedzieć: mój Bóg żyje. Mój Bóg jest ze mną. Potrzebujemy tego objawienia, abyśmy mogli przejść przez różne trudne chwile, jak później Izajasz, kiedy oddawał życie dla Boga: widziałem Pana. I znowu nie znaczy, że widział Jego postać, że widział Jego twarz, ale coś z tej chwały i wielkości Boga widział. I mówi: widziałem serafy. Podoba mi się, jak Reinhard Bonnke to interpretuje. I mówi tak: to jest ciekawe, że serafy miały 2 skrzydłami, w sumie miały ich 6, zakrywały swoją twarz. Kiedy Izajasz widział Pana, a wiecie, serafy to płomienie ognia, bo to znaczy seraf, to były te duchy, ci aniołowie, którzy są jak płomienie ognia, które stoją przed tronem Najwyższego i śpiewają chwałę dla Boga. One muszą być piękne. I ich twarze na pewno są piękne, ale Izajasz nie patrzył na nie, ale patrzył na Boga i chodziło o to, żeby on nie dostrzegał tylko ich, tych pięknych stworzeń, ale aby Izajasz patrzył na tego, który stworzył. My mamy tą tendencję, kochani, patrzenia na rzeczy, a Bóg mówi: ja chcę, żebyś patrzył na mnie, abyś podziwiał mnie, abyś był pełen czci dla mnie, chwały i uwielbienia dla mnie. A więc one zakrywały swoją twarz, dlatego że same nie mogły patrzeć na świętego Boga. Same nie mogły znieść tego widoku chwały, świętości i wielkości Boga. Ale też to świadczyło o ich pokorze, to świadczyło o ich uniżeniu. To świadczyło, że one mówiły: nie patrz, Izajaszu, na nas, nie zachwycaj się nami, ale patrz na tego, który siedzi na tronie. Tym się zachwycaj, tego wynoś, tego uwielbi. Zawsze Pan ma być w centrum naszej uwagi, nie stworzenie, ale Stwórca. Choćby, nie wiem, jak najpiękniejsze było stworzenie, to godzien wszelkiej chwały jest Stwórca, kochani, amen. On jest godzien chwały. Wiecie, niebo jest pełne wspaniałych anielskich istot, ale jest tam ta najwspanialsza. Bóg, który ciebie i mnie powołał do życia z sobą, którego będziemy oglądać, jak mówi apostoł Jan, i poznamy go tak, jak on nas poznał. A więc te 2 skrzydła zasłaniające twarz mówią o pokorze, mówią o uniżeniu. One jakby mówią do tego: patrzcie na Boga. Człowiek ma tą tendencję. Pamiętacie, kiedy Jezus jest na górze przemienienia? Kiedy objawia się Eliasz i Mojżesz. I oni są zachwyceni, ci trzej apostołowie, prawda? Mówią, tu jest wspaniale. Mówią, zbudujmy 3 namioty. I nagle zakrył ich obłok. I Mojżesz i Eliasz odeszli, zniknęli. I zobaczyli tylko samego Jezusa. Halleluja. Kiedy widzę Jezusa takim, jakim On jest, to wtedy będę miał siłę i moc. Wtedy będę błogosławiony. Tak naprawdę nie potrzebujemy widzieć nikogo innego, jak tylko samego Pana. Straszną rzecz robią ludzie, którzy wynoszą inne osoby, czynią z nich święte i zasłaniają Chrystusa. Straszną rzecz robią ludzie, którzy wynoszą inne imiona człowieka i stawiają go na piedestale, ale nie widać Chrystusa, bo te osoby przesłaniają Chrystusa. I Pan zabrał wspaniałego Eliasza i wspaniałego Mojżesza, aby patrzyli i widzieli tylko Jezusa. Może jeszcze jedna postać, Jan Chrzciciel. Pamiętacie, jak zazdrośni jego uczniowie mówią, Panie, coś idzie niedobrze, bo coraz więcej uczniów ma Jezus, nie Ty. Coraz więcej garnie się do Niego, a Jan mówi, On ma wzrastać, a ja mam, nie ma ubywać, ja mam maleć. A więc kiedy Izajasz widzi chwałę Pana, widzi te właściwe proporcje i to zachowanie właściwe istot anielskich. I dwoma zakrywał swoje nogi. To jest obraz czystości, świętości i uczciwości. Wiecie, w niebie nie ma prochu. Tam się nic nie unosi, pyłu żadnego nie ma. Żeby one musiały zakryć swoje nogi, ale to jest symbolem, to świadczyło o tym. One zakrywały swoje nogi przed świętym. Jeden chyba w księdze Hioba jest napisane, że nawet u swoich aniołów dostrzega nieczystość, chociaż są święte i czyste, nieskalane. A więc zakrywał swoje nogi. Moi drodzy, to nam pokazuje, że każdy z nas, kiedy wchodzimy w Bożą obecność, chcemy chodzić z Bogiem, musimy zobaczyć, że Bóg jest świętym Bogiem i to jest to centralne objawienie właśnie, które otrzymuje Izajasz. Tam było miłosierdzie, tam była łaska, ale tutaj Izajasz widzi inny aspekt Boga, który się objawia, to jest Jego świętość, Jego czystość. To nie jest tak, że chcesz czcić świętego Boga, a idziemy w kierunku brudu i zła, bo Bóg jest święty i takie objawienie jest. Dlatego, kochani, tak jak te serafiny musimy dbać o świętość i czystość, o uświęcenie. Dlatego tak jest ważne, aby biodra naszej myśli były opasane, abyśmy nasze myśli, z naszych myśli usuwali to wszystko i odsuwali to wszystko, co nie jest nieczyste i brudne. Nie tylko słowa, nie tylko postępowanie, ale także nasze myśli. I abyśmy prosili Pana, aby dał nam siłę i moc. I aby On napełniał nasze myśli swoim słowem, ale nie będzie napełniał je swoim słowem, jeżeli ty i ja nie będziemy brać tego słowa, nie będziemy czytać tego słowa. Zastanawiam się, ile czasu poświęcamy na chodzenie po internecie. Jak to wciąga jedna dobra wiadomość i następna i mija 20 minut, patrzę po sobie, jak to wciąga. Pytanie jest, czy wciąga Cię Boże Słowo? Czy bierzesz Biblię? Czy pozwalasz, aby Słowo Boże wypełniło Twój umysł, oczyściło Twoje myśli i sprawiło, że zaczniesz myśleć Bożymi myślami? Tak więc dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. To jest obraz uwielbienia, chwały i służby przed Bogiem. One były pełne chwały, pełne uwielbienia. One ciągle śpiewały święty, święty, święty i nigdy nie znudziły się tym uwielbianiem i chwałą. Ileż to razy ja zachęcam nas, zacznijmy uwielbiać Pana. Zacznij wyrażać chwałę dla Boga. Bądź wdzięczny, podnoś ręce, uwielbiaj Pana. A one zakrywały swoją twarz, zakrywały swoje nogi, a ich skrzydła dwa latały, poruszały się, oddając chwałę, uwielbienie Wszechmogącemu Bogu. A więc jeszcze jedna rzecz. Kiedy on widział te serafy, chciałbym, żebyś zobaczył, że w Chrystusie Jezusie ty i ja zostaliśmy posadzeni w okręgach niebieskich. Żebyś zobaczył, że jesteś podniesiony z tej sytuacji, w której jesteś, która cię czasami przybija. Jesteś w Chrystusie podniesiony. I pamiętajmy zawsze, że Bóg jest ponad tym wszystkim, co się dzieje. A więc mamy miłosierdzie, mamy świętego Boga, ale kiedy otwierasz księgę Daniela, 7 rozdział, dochodzimy do Boga, który jest sędzią, który będzie sądził wszystko, który osądzi całą ludzkość. W 7 rozdziale, tam jest napisane w księdze Daniela, patrzałem, a oto postawiono trony. Może otworzymy księgę Daniela, 7 rozdział. A więc zobaczcie, Bóg niektórym ludziom dał wejrzenie więcej i więcej w swoją chwałę, w swoją wielkość i mogli coś z tego zobaczyć. A gdy wiersz 9, 10 i jeszcze później poniżej. A gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Nie dlatego, że Bóg się zestarzał, bo On jest wieczny. On nie ma początku ani końca. Tu chodzi o tą Jego dojrzałość, prawda? Sędziwy, ten, który daje początek wszystkiemu, a gdy patrzałem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi. I 13 wiersz. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. I dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Oto Daniel widzi Boga, który jest sędzią. A więc mamy miłosierdzie. Mamy świętość Boga i po trzecie mamy objawionego Boga, który jest sprawiedliwy, który jest sędzią, który dokona sądu, jak mówi kasnodzieja w ostatnim wierszu 12 rozdziału, że Bóg dokona sądu nad każdą rzeczą, dobrą czy złą. I nikt z tego nie jest wyłączony. Każdy człowiek zostanie osądzony. Ale jedną rzecz musimy widzieć, że zawsze zanim nastąpi sąd, przychodzi miłosierdzie. Miłosierdzie góruje nad sądem i ono idzie pierwsze. I zanim przyjdzie sąd, Bóg okazał miłosierdzie swoim Synu Jezusie Chrystusie. Kiedy patrzysz do Księgi Objawienia, znowu widzimy świętego Boga, który jest sędzią, który dokonuje sądu. I tam jest napisane o tym w 20 rozdziale, że do jeziora ognistego zostali wrzuceni i diabeł, tam gdzie już był antychryst i fałszywy prorok wrzucony, i wszyscy ci, których imiona nie zostały zapisane w Księdze Życia. Wszyscy ci, którzy odwrócili się od Chrystusa. Pamiętajmy, że piekło, to jezioro ogniste, nie zostało przez Boga przygotowane dla człowieka. W 25 rozdziale Ewangelii Mateusza wyraźnie czytamy, że to miejsce zostało przygotowane dla diabła i jego zbuntowanych aniołów. Jeżeli tam znajdą się ludzie, to tylko dlatego, że zlekceważyli tego, który jest święty, który jest pełen łaski, tego, który jest sędzią. Dlatego tam się ludzie znajdą i tam będą wrzuceni, chociaż to miejsce jest dla kogoś innego przeznaczone. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym wspomnieć, moi drodzy, bo to nie jest pełne i nawet to, co dzisiaj powiem, i tak nie jest pełne z tego objawienia, kim Bóg jest. Tego jesteśmy świadomi. Ale chciałbym też, żebyśmy zobaczyli jeszcze na koniec, że Bóg, który się objawia, człowiekowi objawia się jako zwycięzca. Halleluja. Kiedy czytasz objawienie, to w ogóle Biblię i na końcu objawienie, to czytasz o całkowitym, totalnym zwycięstwie Boga. Bóg już zwyciężył w Chrystusie i przez Chrystusa. Już pokonał Bóg przez Chrystusa i w Chrystusie grzech i diabła i śmierć. Halleluja. On już jest zwycięzcą, ale objawienie nam mówi, że kiedy to wszystko się zakończy, Bóg będzie całkowicie triumfował razem z tymi, którzy w Nim położyli swoją ufność. Którzy razem szli z Nim, pragnęli i chodzili w tej świętości, jak On jest święty. Którzy zaufali łasce i Chrystusowi, będą z Nim królować jako zwycięzcy. A więc On jest miłosierny. On jest święty. On jest sędzią, ale On jest też zwycięzcą i daje zwycięstwo tym, którzy w Nim położyli swoją ufność. Dlatego w Księdze Objawienia, kiedy jest mowa o zborach w drugim i trzecim rozdziale, to dlatego w liście do Rzymian w 8 rozdziale od 31 do 39 jest mowa o zwycięzcach. I o zwycięstwie, jakie człowiek Boży ma w Chrystusie Jezusie. Każdy list do zboru w Azji Mniejszej kończy się słowami zwycięzca odziedziczy. Zwycięzca odziedziczy. Zwycięzca odziedziczy. Kiedy czytam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, tam widzę zwycięzców. Kto jest tym zwycięzcą? To są ci, którzy zaufali, którzy uwierzyli aż do końca. I ani zwycięstwo im nie poprzewracało w głowie, ani wielkie Boże rzeczy, których doświadczali, bo nawet otrzymali umarłych, prawda, ze śmierci, ugasili moc ognia jak Daniel, podbili królestwa, oni osiągnęli zwycięstwo i to wcale nie sprawiło, że unieśli się pychą, jacy to oni są wielcy w Bogu, nie, oni nadal wiedzieli, że to wszystko jest dzięki Bożej łasce i mocy. A oni są tylko Jego sługami, którzy zaufali Bogu. Ale też tam są ci bohaterowie wiary, którzy doświadczyli prześladowań i cierpienia i odrzucenia i śmierci dla Chrystusa. Wszyscy okazali się zwycięzcami. A więc pamiętaj, Bóg chce i patrzy na ciebie i chce, żebyś był, żebyśmy byli zwycięzcami tak jak On. Skoro On powiedział, bo świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to także On wezwał ciebie i mnie do zwycięstwa. Halleluja. Dlatego jest napisane w liście do Rzymian w 8 rozdziale, jesteśmy więcej niż zwycięzcami, ale tylko w jeden sposób. W Chrystusie Jezusie. W Chrystusie Jezusie. Bez Niego jesteśmy przegranymi. Każdy człowiek bez Chrystusa jest przegranym. Ale w Chrystusie jesteś więcej niż zwycięstwo. I chcę powiedzieć tobie, chcę powiedzieć też do siebie, że ze względu na to Bóg chcę, żebyśmy uznali, zaufali, wierzyli, że wszystko jest dla ciebie możliwe z Bogiem. Zwróćcie uwagę, z Bogiem. Pamiętacie, Pan Jezus kiedyś powiedział tak, czy jest cokolwiek niemożliwego dla tego, kto wierzy? Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale też dla tych, którzy wierzą, nie ma rzeczy niemożliwych. Inaczej mówiąc, wiara uruchamia moc i działanie Boga dla nas. Tak naprawdę ta wiara działa dla Bożej chwały. Ale my jakby przyjmujemy te pragnienia, te cele, które Bóg wkłada w nasze serce. Bóg mówi do Jozuego, każde miejsce, na którym postawicie swoją stopę, będzie należeć do was. Z jednej strony Bóg mówi, oto daję wam ziemię, weźcie ją, jest wasza. Ale panie, tam są warowne miasta, tam są potężne wojska, potężni nieprzyjaciele. Kiedy Bóg mówi, weź coś, czy uwierz, że jest dla ciebie to możliwe, skoro Bóg tak powiedział, że On ci to daje, że to jest możliwe, to możesz to wziąć. Możesz tego doświadczyć. Pod jednym warunkiem, musisz ruszyć w drogę. Halleluja. Musisz zrobić kroki. Każde miejsce, każda obietnica, na którą staniesz, weźmiesz, będziesz się modlił, pytał, Panie, co z tym mam zrobić? A Bóg cię poprowadzi w danym kierunku, bierz to, co Bóg tobie obiecuje w swoim Słowie. Jeśli mamy ze sobą Boże Słowo i Bożą obietnicę, to nie może ono zawieść, bo Bóg nie zawodzi. Te potężne mury, te potężne wojska, to było nic. Moi drodzy, zastanawiałem się, ile Jozue miał lat, kiedy Bóg mu mówi, wszystko, cała ta ziemia i to wszystko będzie twoje. Nie mogę się doliczyć jego lat, ale próbuję określić. Na pewno był młodszy od Mojżesza. Ale pamiętacie, kiedy wstępują do ziemi obiecanej, Mojżesz umiera mając 120 lat. Wyrusza z Egiptu, kiedy Mojżesz kiedy ma 80 lat. A Kaleb, pamiętacie, ile lat miał, kiedy mówi, te góry ja zdobędę? Ma 80 lat. To Jozue mógł być koło 80. Nie wiem, może między 60 a 80. To już powoli człowiek się tak mówi, no. A on mówi, masz zadanie. Posiądź tą ziemię. Była jeszcze jedna rzecz w życiu Jozuego. Jego mentor, jego lider, ten, który tak blisko chodził z Bogiem, na którym zawsze można było polegać, już nie żył. Pan go zabrał, umarł. Pan go pochował. Jest czasami trudno, kiedy całe życie się o kogoś opierasz, a w pewnym momencie tego kogoś zaczyna brakować. Bóg mówi, teraz zacznij sam ze mną. Twoja wiara musi być tak mocna, musisz być w takiej bliskości ze mną, nauczyć się chodzić ze mną, tak jak twój poprzednik. Wszystko dla ciebie jest możliwe z Bogiem. Boże obietnice, po drugie, są dla nas. Jozue miał Bożą wizję ziemi, którą miał posiąść. I Bóg mu tam wyraźnie powiedział w 4 wierszu 1 rozdziału Księgi Jozuego, powiedział, to ziemia cała, od pustyni aż po rzekę, od Morza Czerwonego aż pod Wielkie Morze, to wszystko należy, Jozue, do ciebie. On mówi, fajnie, ale Panie, co teraz? Wszystko należy do mnie, ale tam ludzie mieszkają, wojska mieszkają i tak dalej. Popatrzcie, Bóg nam coś daje, ale nie przychodzi to często tak sobie, ale musimy ruszyć, musimy podjąć wysiłek, musimy podjąć walkę, aby te Boże obietnice i rzeczy mieć dla siebie. List do Hebrajczyków tak pięknie mówi definicję wiary. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Tak to jest u nas. Dosłownie tam jest, to jest dobrze przetłumaczone, ale tam by można to było oddać, że wiara jest podstawą dla urzeczywistnienia się tego, czego się spodziewamy. Inaczej mówiąc, wiara zawsze stoi pod tym, co chcemy od Boga otrzymać. Daje podstawę do otrzymania tego, co Bóg nam obiecuje. Tak więc Boże obietnice. Wiara czyni nadzieję trwałą. Nadzieja, jedna z trzech wielkich kwalifikacji chrześcijan, kreowana jest przez wizję. Wiara czyni nadzieję trwałą, czyli urzeczywistnia wiara nadzieję tego, czego się spodziewasz. Jeśli starcy mają mieć sny, i mają, młodzieńcy będą mieć widzenia, sługi i służebnice. A więc w pamiętaj, że Bóg chce ci dać więcej i więcej. Chce ci dać sny, chce ci dać wizję, chce pokazać, poprowadzić ciebie do dobrych rzeczy, które ma dla ciebie i dla mnie. A więc miej tą Bożą wizję, miej to słowo od Boga odnośnie tego, co masz robić, w jakim kierunku masz podążać, a potem pracuj z całych sił, aby tą wizję, to słowo, które odbierasz od Boga, zrealizować. Amen. Bóg wkłada coś w nasze serca. Jeżeli to odbierasz w swoim sercu, to zacznij iść w tym kierunku. Podejmij trud, wysiłek, czasami naukę. Wytęż wszystkie swoje siły, aby ta wizja, ten cel, to pragnienie nie umarło i nie stało się takim martwym płodem, które nie ujrzało światła dziennego. Moi drodzy, my często myślimy, że może Bóg jest ze mną, a może Go nie ma. Zadam pytanie, czy Bóg jest z tobą, bracie i siostro? Czy możesz powiedzieć, Pan jest ze mną? My myślimy tak, Jozue mógł tak myśleć, no Bóg był z Mojżeszem, ale czy jest ze mną? Ale czytamy, że kiedy Mojżesz się żegnał, mówił do Jozuego takie słowa, że Pan, tak jak był ze mną, będzie z tobą. No dobrze, to był z Jozuem, ale czy jest ze mną? Czy jest ze mną? Czy ja dzisiaj w tym nowym przymierzu mogę to wyraźnie powiedzieć? Mój Bóg jest ze mną. W trzecim rozdziale Księgi Jozuego, wierszu 7, Bóg mówi tak, dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela i poznają, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. To jest coś kapitalnego wiedzieć. Być to przekonanie, mój Bóg jest ze mną. Ale przecież tam są wrogowie, tam jeszcze nie ma nic z tych obietnic wypełnionych. A Bóg mówi, to wszystko daję tobie, jak byłem z Mojżeszem, będę z tobą, ale ty rusz. My mamy obietnicę, że Bóg jest z nami. On się zobowiązał być z nami. On obiecał być z nami, ze swoimi dziećmi. Nie dlatego, że jesteś, ktoś jest lepszy czy gorszy. Ktoś go zawiódł, ktoś go nie zawiódł. Nie. Jeden dla Boga jest bardziej przyjemny, inny mniej z jego dzieci. Dlatego, że Bóg zobowiązał sam siebie, że z każdym swoim dzieckiem On będzie zawsze. Sam bowiem powiedział, list do Hebrajczyków, 13, 5, 6, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. To samo mówi do Jozuego tam w Kanaanie, tam przed wejściem do Kanaanu. Jozue, ja cię nie opuszczę i nie zostawię. Ale też Bóg chce, żebyś wiedział, mówi do ciebie, do mnie, do każdego z nas, bez względu na to, w jakiej jesteśmy sytuacji. Chciałbym, żebyś zobaczył dzisiaj, że Bóg nie tylko jest święty, nie tylko sprawiedliwy, nie tylko miłosierny, On jest zwycięzcą i chce dać tobie i mnie zwycięstwo. Chcę, żebyśmy korzystali z tego zwycięstwa, które On dla nas zdobył przez Jezusa Chrystusa. I będąc w Chrystusie, możemy liczyć na zwycięstwo. Czasami się rozglądamy dookoła, mówimy, Boże, już tutaj dłużej nie wytrzymamy na tej ziemi, przyjdź szybko, bo jest kiepsko. Bo już mamy tego czasami dość, co się dzieje. Tej nieprawości, tego zła. Ale Bóg powiedział, ja pośród tego wszystkiego zła i nieprawości mam moc was zachować. I was zachowam. I będziecie zwycięzcami. Jeżeli tylko będziecie mi ufać do końca, jeśli tylko pozostaniecie mi wierni do końca, będziecie zwycięzcami. Pan jest moim pomocnikiem, tak więc z ufnością możemy powiedzieć, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek. A pamiętajmy, Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Zapewnienie dla Mojżesza, zapewnienie dla Jozuego jest zapewnieniem dla Ciebie i dla mnie dzisiaj. Nie porzucę Cię i Cię nie zostawię. Bóg jest z Tobą. Z lepszymi i gorszymi, bogatymi i biednymi, w zdrowiu i chorobie. Amen? Bóg jakby składa przyrzeczenie małżeńskie na ślubnym kobiercu. Mówi, jestem z Tobą zawsze w dobrym i w złym czasie. I ślubuję Cię, że Ci nigdy nie zostawię ani nie opuszczę. Halleluja. Kiedy czasami nie radzę sobie, kiedy czasami sam wstydzę się z siebie, a Bóg złożył ślubowanie i przyrzeczenie, jak małżonek swojej oblubienicy, nigdy Cię nie zostawię, ani Cię nie porzucę. Amen? Amen. Halleluja. Takiego mamy Boga. Czyż On w Biblii nie przedstawia się jako małżonek swojego ludu? Czyż w księdze Ozeasza, czyż On nie mówi, poślubiłem mój lud Izrael, a on stał mi się niewierny? A chociaż mówi o sądzie, czyż nie mówi później, że On jeszcze ich przyprowadzi do siebie? On nie jest jak człowiek, który nie dotrzymuje ślubowań i obietnic. Bóg jest wierny. Stoi za swoim słowem, za swoim ślubowaniem. A więc wstań i bądź użyteczny. Zaangażuj się w Jego winnicy. Dalej Bóg mówi do Jozuego, bądź mężny. Kto z nas nie przeżywał strachu? Baliście się kiedyś? Przeżywaliście strach? Wszyscy przeżywamy strach. Chyba, że ktoś jest, ja nie wiem. Ale najwięksi Boży mężowie przeżywali lęk i strach. Psalm 56, wiersz 4 mówi, ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Apostołowie przeżywali strach, dlatego że czytamy w Dziejach 4 rozdziale, wierszu 29, Panie, dozwól sługom Twoim z całą odwagą głosić słowo. Eliasz doświadczał strachu i lęku. Doświadczył totalnej depresji i życzył sobie śmierci. Paweł doświadczał lęku i trwogi. Nawet kiedy nie miał koło siebie umiłowanego brata, z którym razem był w podróży misyjnej, się bał. Mówi, drzwi miałem szeroko otwarte dla zwiastowania słowa, ale mojego brata nie było przy mnie i przestał głosić słowo. Kochani, wiecie, jak to dobrze jest, kiedy jesteśmy jeden obok drugiego. Kiedy jesteśmy na zgromadzeniu, jeden obok drugiego, mówimy, a tam zgromadzenie, moja obecność jest bardzo ważna. Bo jeden drugiemu już przez swoją obecność dodajemy siły i zachęty. Prawda? Dodajemy siły i zachęty. W czym mogę pomóc? Co mogę zrobić? Bądź mężny, mówi Bóg. Cudowną rzeczą jest, kiedy stajemy i dodajemy odwagi jeden drugiemu. Pamiętacie, kiedy Dawid był w Hebronie i przyszli do niego mężowie waleczni z tych 10 plemion i on się w pewnym momencie wystraszył. A on mówi, nie bój się, Dawidzie, my jesteśmy z Tobą sercem. Halleluja. Jak to dobrze jest, kiedy jeden stoi obok drugiego, aby go podtrzymać. Bądź mocny i mężny, aby czynić wszystko, co Bóg mówi do ciebie. Piotr w pewnym razie zapytał, Panie, mogę do ciebie przyjść? Wtedy Jezus mówi, chodź do mnie. I on wziął, miał odwagę, czyli miał wiarę i wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. Bądź odważny, nie tylko dla samej odwagi, bądź odważny, aby czynić to, co Bóg mówi do twojego serca przez swoje słowo. I zobaczysz Bożą moc i cuda Boże nad swoim i w swoim życiu. Pamiętacie, jak Bóg mówi do Jozuego, mówi, niech kapłani wejdą ze skrzynią przymierza do Jordanu. Mówi, powiedzieć, Boże, ale jest Jordan wylał, jest głęboko, jest wartki prąd. Bóg mówi, niech wejdą. Kiedy tylko zanurzyli nogi w Jordanie, Biblia mówi, zatrzymały się wody, zobaczyli cud. A pewnemu uczniowi po całonocnej pracy Jezus mówi, wypłyń na głębie. Mówi, Boże, całą noc łowiliśmy i nic. Bądź odważny, aby uchwycić słowo, które Bóg do ciebie mówi. Trzymaj się tego słowa. Ufaj Bożemu Słowu. Czyń tak, jak mówi Boże Słowo. I ostatnia rzecz. Mury runęły Jerycha tylko dlatego, że właśnie zajęli taką postawę, mogli zająć ziemię, zdobyć miasto. Wiecie, pośród drwin, pośród śmiechu, kiedy ci w Jerychu się śmiali, mówili, oni zupełnie pogłupieli, oni chcą zdobyć obchodzeniem wokoło miasto z mieczami. Jeżeli Bóg jest za tobą i za mną, nic nie jest niemożliwe. Wszystko jest możliwe. Największe mury upadną, jeżeli idziemy według Jego słowa. Mamy odwagę, ufność, aby to czynić. I te diabelskie mury w końcu runą. Jeżeli Bóg nas tym wszystkim prowadzi, te diabelskie mury runą. Moi kochani, Bóg jest wielki i potężny. I chciałbym, żebyś dzisiaj takiego Boga zobaczył. Boga pełnego miłosierdzia, Boga świętego, Boga, który jest sędzią i Boga, który jest wielki, potężny i daje zwycięstwo swoim dzieciom. Chcemy powstać, aby tego Boga uwielbić. Chrystus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz. A w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza jest powiedziane, że dana jest nam moc, abyśmy deptali po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic nam nie zaszkodzi. Pamiętaj, bądź mężny i dzielny, aby ufać Bogu. Bez względu w jakiej sytuacji jesteśmy, moi drodzy, patrzmy na Pana. On jest ponad tym wszystkim. On udziela wiary, mocy, siły, a my podążajmy za Nim. Nie zatrzymujmy się, nie cofajmy się, nie odchodźmy od Jego oblicza. Bądź pragnący więcej i więcej z oglądania chwały Bożej, mocy Bożej w swoim życiu. Pamiętajmy, że Słowo Boże mówi, że gwałtownicy porywają królestwo. Ci, którzy mają wielkie oczekiwania i pragnienia. I pozwalają Bogu działać tak, jak On by chciał działać. Przez swoją wiarę, przez swoje wołanie, przez swoje oczekiwanie. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny. Panie, tak chcemy dzisiaj zachęcać siebie nawzajem przez Twoje święte słowo. Panie, wyznaję, że ja potrzebuję tego słowa. Panie, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, potrzebujemy tego słowa. Panie, chcemy Ciebie oglądać. Chcemy oglądać Twoją świętość, Twoją dobroć. Chcemy oglądać Twoją sprawiedliwość, ale też Twoje zwycięstwo i moc w naszym życiu. Panie, uwielbiamy Ciebie teraz i wywyższamy Ciebie. Boże Wszechmogący, pozwól nam zobaczyć na nowo, z nową świeżością Twoje święte słowo, Twoje obietnice, uchwycić się ich. Pozwól nam, Panie, iść w mocy Twego słowa, Twego pokarmu. Pozwól nam, Panie, zająć ziemię dla Ciebie. Ziemię naszych bliskich, którzy potrzebują Ciebie. Panie, ziemię tych, którzy są wokół nas i nie znają Ciebie. Boże, pozwól nam. Panie Boże Wszechmogący. I daj nam patrzeć na to wszystko, co przeżywamy, kim jesteśmy z Twojej perspektywy, gdyż posadziłeś nas w Chrystusie w okręgach niebieskich. Tak błogosławimy Twoje wielkie imię. Błogosławię Twój zbór, Panie. I dziękuję Ci za ten Kościół, który Ty postanowiłeś budować i obiecałeś, że bramy śmierci, bramy niewiary nie zniszczą, nie spowodują tej duchowej śmierci i nie pokonają Twojego Kościoła. Bądź błogosławiony, uwielbiony z mojego serca. Tobie niech będzie chwała. Amen.